Stając dzisiaj przed wami, chcę wam wszystkim pogratulować tego, że jesteście w dobrym miejscu dzisiaj, bo nie ma lepszego miejsca w niedzielę Zmartwychwstania, jak być pośród ludu Bożego, który wielbi Jezusa, który wywyższa Go. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. O tym dzisiaj chcemy mówić, tym się dzisiaj ekscytujemy, tym dzisiaj wypełniamy nasze umysły, nasze serca. Dość często tutaj w naszym zborze ogłaszamy i fetujemy zwycięstwo Syna Bożego nad śmiercią i nad szatanem. Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany. Jezus złamał śmierć i moc, Jezus jest Panem. O, alleluja, śpiewamy tutaj dosyć często. Dzisiaj słyszeliśmy, zmartwychwstał Pan, zwycięstwa chwałą niebo brzmi. O co chodzi w tym zwycięstwie? Przecież śmierć wciąż zbiera swoje żniwo, czyż nie? Przecież szatan nadal kusi ludzi i zmusza ich do pełnienia swojej woli. Na czym polega więc zwycięstwo Chrystusa? W jakim sensie jest ono naszym największym dobrodziejstwem? Spróbujemy się dzisiaj z tą kwestią zmierzyć. By to zrobić, chciałem najpierw poprosić was o troszkę wyobraźni. Potrzebna jest to wyobraźnia, bo wszyscy tutaj to są dobrzy ludzie, a ja chcę użyć pewnego obrazu, że oto, mając uprawnienia do dysponowania firmowym rachunkiem bankowym, użyłeś środków finansowych niezgodnie z prawem, wyrządzając firmie szkodę majątkową znacznych rozmiarów, jak to się językiem prawnym mądrze mówi. Grozi ci kara więzienia oraz konsekwencje ze strony właściciela firmy. Wyobrażamy sobie taką sytuację? Potrzeba, żebyśmy ją sobie wyobrazili. Również ktoś zorientowany w twoich machlojkach szantażuje cię i stawia przed tobą jakieś żądania, grożąc, że ujawni całą sprawę. Jesteś w kropce, bo wiesz, że jest księgowość firmy, są służby śledcze, jest prasa, są szantażyści, jest pręgierz opinii publicznej i ostatecznie gniew właściciela, którego naraziłeś na straty. Zewsząd coś ci grozi. Nie chcesz dłużej tak żyć, a to tylko przecież kwestia czasu, gdy dopadną cię słuszne konsekwencje. I oto ktoś bardzo ci życzliwy powiadamia cię, że do kraju wrócił, znający cię jeszcze z lat szkolnych, syn właściciela firmy. Słuchasz o nim, że to wspaniały człowiek, że jest władny, żeby różnymi rzeczami zarządzić w firmie. I rodzi ci się myśl, że może by do niego zwrócić się ze swoim ciężarem, ale się wahasz, co zrobić? Czy możesz na niego liczyć? W końcu jednak z drżeniem serca postanawiasz pójść do syna właściciela firmy, by przyznać się do swoich przestępstw i osobiście poprosić o wybaczenie oraz o wstawiennictwo. I co? Okazuje się, że to była najlepsza decyzja twojego życia, bo ten syn właściciela wysłuchał cię, uregulowanie wszystkiego wziął na siebie i obiecał, że nie postawią cię przed sądem. W tej jednej chwili wszystko, co ci groziło, przestało ci ciążyć, przestało istnieć. Wszyscy, którzy mieli na ciebie haka, stracili możliwość i karania, i gnębienia cię, i szantażowania, ponieważ on powiedział, że wszystko ureguluje i na pewno nie postawi cię przed sądem. Bajka? No brzmi jak bajka, nie? Czy coś takiego w ogóle się zdarza pod słońcem? Czy komuś się coś takiego może przytrafić? No właśnie o tym chcę dzisiaj porozmawiać z wami, aby to raz jeszcze dla niektórych powiedzieć głośno, a niektórym być może lepiej wyjaśnić, niż do tej pory to rozumieli, że coś takiego właśnie się stało przez ofiarę Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy żyją bez Jezusa Chrystusa, to grzesznicy. Grzesznicy, na których ciąży wyrok potępienia, wyrok kary. Bo prawo Boże jest takie, a to Bóg ustanawia prawa, nie ludzie. Te duchowe prawa, prawa dotyczące wieczności ustanawia Bóg. I to Boże prawo mówi, że jak jest grzech, to będzie gniew Boży. A jak będzie gniew Boży, to będzie śmierć. Takie jest odwieczne prawo Boże. I człowiek sam z siebie nie jest w stanie zadośćuczynić temu prawu. Nie jest w stanie uniknąć tego prawa. Bo sprawiedliwość Boża jest właśnie taka, że jest grzech, jest kara, jest śmierć. Ale Syn Boży postanowił wziąć tę naszą winę, tę naszą karę na siebie. On postanowił dźwignąć grzech świata. On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, czytamy u Izajasza w 53 rozdziale. Bóg ogłosił przez Syna swego Jezusa Chrystusa, ogłosił prawo łaski, usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa i całkowite przebaczenie. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków. Alleluja, chciałoby się powiedzieć. Tak. A tajemnicą skuteczności prawa łaski jest krew Baranka Bożego, która gładzi grzech, o której mówiliśmy w piątek sporo i nad tym się zastanawialiśmy. Bo właściwie według prawa, czytamy w Hebrajczyków w 9 rozdziale, niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Syn Boży wziął na siebie wszystkie grzechy każdego, kto w Niego uwierzy. Czytamy w liście do Kolosan w 2 rozdziale, was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Mówiąc krótko, ofiara krwi Jezusa Chrystusa uśmierzyła Boży gniew. Bóg na tego, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, przestaje się gniewać. Nastąpiło zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej. I w ten sposób nastąpiło zwycięstwo nad szatanem i nad śmiercią, bo Bóg przebaczył, bo Bóg w Chrystusie przebaczył. I już wszystko, co tam gdzieś nam wisiało nad głową, wszystkie nasze zobowiązania, wszystkie nasze błędy, grzechy, upadki, wszystko zostało wymazane i w ten sposób śmierć już straciła swoje możliwości. Już szatan przestał mieć podstawę do oskarżania, ale tych, którzy w Jezusa Chrystusa uwierzyli. I czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, gdzie jest o śmierci Twój tryumf? Gdzie jest o śmierci Twe żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A to zwycięstwo polega na przebaczeniu. To nie jest zwycięstwo militarne. To nie jest zwycięstwo, że większy czołg wyjechał na mniejszy i go rozwalił. To nie jest zwycięstwo, że ktoś piękniej mówił i pokonał kogoś, kto gorzej przemawiał. To nie jest zwycięstwo, że ktoś więcej dostał głosów w wyborach za tydzień. To jest zwycięstwo przez przebaczenie. Chwytacie myśl, bracia i siostry? Przez przebaczenie. To tak jak ktoś z nas podpadł komuś, no powiedzmy mąż zdradził żonę. Straszna rzecz. I drży, i tam już ktoś mówi, że to ujawni i tak dalej. I ten mąż przychodzi do żony i wyznaje jej, co zrobił. A ona mu mówi, przebaczam. W tym momencie przestaje się już gryźć, przestaje się już martwić, już się przestaje obawiać, że coś wyjdzie na jaw, że będą jakieś konsekwencje, że będą jakieś tarapaty życiowe, ponieważ usłyszał, wybaczam, wybaczam. To jest właśnie to zwycięstwo. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Usprawiedliwieni na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa mamy pokój z Bogiem. Bóg się już nie gniewa na tego, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. I tutaj chciałbym podkreślić kluczową rolę osobistej pokuty, osobistego zwrócenia się, uniżenia się, przyjścia do Boga. Chciałem posłużyć się ilustracją abolicji indywidualnej. Jest takie pojęcie prawne z łacińskiego abolitio, to znaczy zniesienie, umorzenie. To jest decyzja prawna nakazująca niewszczynanie postępowania karnego lub umorzenie postępowania już wszczętego. Abolicja indywidualna. Wciąż w niektórych krajach to prawo istnieje, a na przykład w XIX-wiecznej Austrii był taki zapis prawny. Oskarżenie publiczne gaśnie, skoro cesarz nakaże, aby co do przestępstwa nie wytaczać postępowania sądowego w drodze karnej albo wytoczonego zaniechać. Jeśli cesarz powie, nie robić sprawy, jeśli cesarz powie, przebaczone, odpuszczone, to nikt nie ma prawa oskarżać, wszczynać postępowania, robić z tego jakiejkolwiek sprawy, bo cesarz powiedział, który ma do tego prawo, żeby tego nie robić. Co uruchamiało procedury abolicji indywidualnej? Imienny wniosek osoby ubiegającej się o darowanie popełnionych przestępstw. Imienny, osobisty wniosek. I właśnie tak jest z przebaczeniem naszych grzechów i z usprawiedliwieniem, słuchajcie. Tak jest właśnie z naszymi grzechami. Należy osobiście zwrócić się w pokorze do Boga z wyznaniem swoich grzechów i z prośbą o przebaczenie. Jeśli to robimy, a Bóg w Chrystusie Jezusie ogłosił abolicję indywidualną, to, jak czytamy, krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę. Nie byłoby w nas jego słowa. Więc w ten sposób Bóg skutecznie wyłączył tę oskarżycielską machinę diabelską, która ciążyła nam, która wpędzała nas w potępienie. Czytamy w liście do Rzymian, kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł więcej, który z martwych wstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Więc nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy złożyli wniosek osobiście, prośbę o oddarowanie win, o przebaczenie. Czy to jest dla nas zrozumiałe, bracia i siostry? Jest to zrozumiałe, jest to wspaniałe. I dlatego jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, jeszcze nie złożył tego osobistego wniosku, to dzisiaj cię zachęcam w tę niedzielę zmartwychwstania. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Złóż Bogu osobiste wyznanie wiary. Osobiście przyjmij dar życia wiecznego, przebaczenia wszystkich twoich win. To jest możliwe. W jednej chwili, gdy to zrobisz i uwierzysz w Jezusa Chrystusa, będziesz wolny. Będziesz szczęśliwy. Skorzystasz w pełni z tego zwycięstwa, które nam właśnie Bóg w Chrystusie Jezusie przygotował. I które świętujemy dzisiaj i cieszymy się ze zwycięstwa nad śmiercią i nad szatanem. My wiemy, co świętujemy, a ty czy wiesz? W razie czego chciałbym też poradzić, jak można zmarnować to zwycięstwo. Bo my zawsze radzimy, jak skorzystać z tego zwycięstwa. Ale może ktoś chce być przekorny, ktoś chciałby na odwrót, jak to czasem nastolatkom się dzieje, że zawsze chcą inaczej niż rodzice, to może ktoś w tym gronie przyszedł nawet celowo na to nabożeństwo, żeby jakoś się... To ja bym chciał wam poradzić, jak można zmarnować to zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, można je zmarnować przez niewiarę. Niewiarę w to, co ja przed chwilą próbowałem nieudolnie wam przedstawić. Bóg wyraźnie o tym mówił, że wiara przesądza o wszystkim. Że choćby nie wiem co, to potrzeba, żeby człowiek uwierzył Bogu. Dlatego czytamy w Psalmie 78, gdy Pan to usłyszał, bardzo się rozgniewał. Zapłonął ogień przeciwko Jakubowi i wybuchł gniew przeciw Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Chcesz na odwyrtkę, chcesz inaczej, chcesz, żeby się Bóg na ciebie rozgniewał? To wystarczy, żebyś nie uwierzył. Nie wierz w Jezusa Chrystusa, nie wierz w to zwycięstwo. I masz pewne, że Bóg będzie się gniewał. Pan Jezus, mówiąc kiedyś o czworakiej roli, powiedział, że tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Wysłuchują w niedzielę wielkanocną, w Wielki Piątek, kolejne niedziele. W internecie wysłuchują różnych przemówień. Wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Po prostu pozwalaj, żeby diabeł wybierał. Będzie ci wybierał bardzo szybko. Po tym nabożeństwie będzie też szybko próbował wybierać i pozwól mu. Pozwól mu szybko wybrać to słowo i nie zostaniesz zbawiony. Jest jeszcze jedno słowo, które chcę przywołać, mówiące o konsekwencjach niewiary. Że kiedyś przyjdzie Pan z heroldami swojej potęgi, w płomieniu ognia wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Tak właśnie będzie w tym dniu, gdy przyjdzie, by Jego święci oddali Mu chwałę i by podziwiali Go wszyscy, którzy uwierzyli, a pośród nich i wy, ponieważ uwierzyliście świadectwu, które złożyliśmy wśród was. Ci, którzy uwierzyli, będą mieli wiele radości, ale ci, którzy nie uwierzyli, którzy nie uznali Boga, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie, ci poniosą karę, jak przeczytaliśmy. A więc po pierwsze, przez niewiarę można stracić to zwycięstwo, udział w tym zwycięstwie. Przez niewiarę. Mówię to nie bez kozery, ponieważ obserwujemy wokół nas, że wielu ludzi traci wiarę. Że wielu ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa, dzisiaj się zaczynają zapierać wiary, a nawet ją wyśmiewać. Wczoraj poczytałem o jednym młodym człowieku, który był znany, wierzący artysta, a dzisiaj... Jeszcze jest inny sposób, jak możesz stracić udział w tym zwycięstwie Chrystusa przez przebaczenie. Otóż możesz to zrobić przez to, że oprzesz się na jakimś własnym sposobie na zbawienie. No bo przecież znamy różne sposoby zbawienia, pomysły na zbawienie przejęte po przodkach. Tak mój dziad wierzył, tak mój ojciec wierzył i ja tak wierzę i ja tej wiary nie zdradzę. To jest wiara moich przodków. Albo w jakiś sposób zaprezentowany przez fałszywych nauczycieli, którzy przyjdą, którzy pięknie mówią, którzy cię zachęcają, którzy fałszywe, wiecie jak wygląda. Nawet lepiej jak prawdziwe czasem. Albo w jakiś sposób pomyślony osobiście, na swój własny użytek. Że co to ja nie mam rozumu, będę tam słuchał księdza, czy będę słuchał pastora, czy będę tam słuchał tych, co ja nie wiem. Każdy ma chyba swój rozum, ja wiem najlepiej. Ja tak czuję i będzie dobrze. Kiedyś apostoł Paweł w liście do Rzymian przyznał się do pewnej obawy. Przyjaciele, z całego serca pragnę i błagam Boga o zbawienie dla Izraelitów. Mogę zaświadczyć, że z zapałem chcą służyć Bogu, ale brakuje im właściwego rozeznania. Nie rozpoznali bowiem uniewinnienia zaoferowanego im przez Boga, a chcąc osiągnąć je własnymi siłami, nie przyjęli tego, co dał im Bóg. I chociaż gorliwi, i to jak? To wszystko na darmo, bo nie przyjęli tego, co dał im Bóg. A więc jakiś własny sposób, ludzki sposób, jakaś utarta ludzka ścieżka, która sprawia, że ludzie, nawet jak czasem chcą coś zmienić w swoim życiu, to tak wpadają dalej w te kolejny. To tak jak się jedzie wozem i są takie kolejny i chcesz tak trochę i już, że wydawało się i nagle znowu wpadasz w te kolejny. Kierowcy wiedzą, o czym mówię. A jeszcze inny sposób można zmarnować, zaprzepaścić to zwycięstwo Chrystusa. Zwycięstwo przez przebaczenie grzechów, przez odpuszczenie win. Otóż można je zmarnować przez lekceważenie i niedopełnienie warunków przebaczenia. Bo aby stać się beneficjentem zwycięstwa Chrystusa, trzeba spełnić określone warunki. Jednym z tych warunków jest wyznanie swych grzechów, jak już powiedzieliśmy. Kto ukrywa swe występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Czytamy już w Księdze Przypowieści. A w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale czytamy, dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotykało się z zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie? Więc można stracić, zaprzepaścić zwycięstwo Chrystusa przez to, że będziemy nieuważni, że zlekceważymy to, co mówi Bóg. I wreszcie można je też stracić przez zwątpienie i zaniedbanie. Pan Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I chcę podkreślić, każdy, kto żyje i wierzy. Chodzi o to, że w ciągu naszego życia trzeba wierzyć, do końca życia wierzyć, bo to jest ta tajemnica. Jeżeli zwątpimy, jeżeli przestaniemy wierzyć, o tak powiem, to tracimy, bo to właśnie wiara podtrzymuje, jest tym warunkiem koniecznym do tego, żeby być zbawionym. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Każdy, kto trwa, tym, którzy przez trwanie, tym da żywot wieczny. A więc, moi drodzy, mamy 100% zwycięstwo nad śmiercią i szatanem przez przebaczenie, przez Boże przebaczenie. Gdy przyjdziemy do Pana, wyznamy nasze grzechy, On obiecał, że nam grzechy przebaczy, że oczyści nas i już nie musimy się obawiać żadnych oskarżeń, nie musimy się martwić, troszczyć o to, co to będzie, bo mamy przebaczone, bo nasze konto jest oczyszczone. I możemy być absolutnie pewni, jeśli to zrobiliśmy, że w pozytywny sposób Bóg załatwi każdy taki osobisty wniosek o przebaczenie, o abolicję indywidualną. Możemy być tego pewni. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Poświadcza nam to również Duch Święty, dlatego że po słowach takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan, moje prawa włożę w ich serca i wypiszę je na ich umysłach, dodaję, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Czy to nie piękna prawda, wspaniała prawda, że on już nie wspomni? Wiecie, jak to z ludźmi, jak to żona czasem przebaczy, mąż przebaczy, a potem przy jakiejś okazji zaraz szybko przypomni, cośmy tam kiedyś zrobili. I opada czar tego przebaczenia, bo widzimy, że w główce dalej zostało. A Pan obiecuje, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. Bracia, siostry, Ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca Najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym. Przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie, trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Amen. Powstańmy do modlitwy.